Od poniedziałku zniesiony zostanie obowiązek zakrywania nosa i ust. Nie będzie też nakazu izolacji domowej, kwarantanny współdomowników oraz kwarantanny granicznej.
Decyzję ogłosił dziś na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. W uzasadnieniu wskazał na poprawę sytuacji epidemicznej w Polsce.
Dziś mamy ponad 8900 nowych przypadków zakażeń koronawirusem, poinformował minister. Dodał, że to blisko 26% mniej niż przed tygodniem.
Do końca kwietnia przewidywana jest zdecydowana redukcja hospitalizacji i zakażeń, stąd zniesienie obowiązku noszenia maseczek.
I tutaj bardzo ważnym zastrzeżeniem jest fakt, że to zniesienie nie dotyczy podmiotów leczniczych. Natomiast w pozostałych innych miejscach takiego obowiązku już od 28 marca nie będzie. Oczywiście zniesienie obowiązku nie oznacza, że te maseczki nie mogą być i nawet nie powinny być używane w takich sytuacjach, które sami już identyfikujemy, że są sytuacjami związanymi ze zwiększonym ryzykiem zakażenia. Czyli jeżeli jesteśmy w dużych zagęszczeniach, w dużych skupiskach ludzkich, to ja rekomenduję, żeby tych maseczek nadal używać.
Od poniedziałku zniesiona zostanie też izolacja domowa, kwarantanna dla współdomowników i kwarantanna dla osób, które wracają do Polski z zagranicy.
Jak wyjaśnił minister, pacjenci, u których test wykryje zakażenie koronawirusem, będą na zwykłych zasadach otrzymywali zwolnienia lekarskie i będą musieli sami się izolować w domu. Jednak tymi izolacjami nie będzie już zarządzał sanepid, zaznaczył Niedzielski.
Minister podkreślił też, że sanepid nadal będzie posiadał uprawnienie do nakładania kwarantanny i decydowania o izolacji w szczególnych przypadkach zidentyfikowania ognisk zakażeń.
Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział w Sejmie, że polska ofensywa dyplomatyczna dotycząca zablokowania transportu na Białoruś i do Rosji przynosi efekty.
Szefowie resortów transportu Polski, Litwy, Łotwy oraz Estonii wystosowali w tej sprawie wspólny list do unijnej komisarz. Szczegóły w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
W obliczu inwazji na Ukrainę podpisani pod listem ministrowie domagają się natychmiastowego czasowego zakazu transportu towarów z i do Rosji oraz Białorusi drogą lądową i morską. List został przekazany unijnej komisarz transportu, która zadeklarowała, że nie tylko pochyli się nad apelem, ale także przekaże go dalej na forum Rady Europejskiej. Odpowiadając w Sejmie na zarzuty posłów opozycji o to, że nasz kraj nie robi wystarczająco wiele, aby zablokować transport, minister Andrzej Adamczyk podkreślał, sankcje będą skuteczne dopiero wtedy, jeżeli zostaną wprowadzone na wszystkich granicach Unii.
I nie używajcie tego argumentu o to, że nie zamykamy granicy polsko-białoruskiej. A że ją chcemy zamknąć, to świadczy fakt, że od 2 tygodni przekonujemy i okazało się skutecznie państwa nadbałtyckie do tego, żeby wspólnie wystąpić o zamknięcie granic. Dzisiaj mamy jednolite stanowisko, bo nie tylko oni. A było jeszcze przed kilkunastoma dniami inaczej. Restrykcje muszą być nałożone na transport samochodowy całej Unii Europejskiej. To wyrazili ministrowie transportu.
Ministrowie zaapelowali również o wykluczenie Rosji oraz Białorusi z Międzynarodowego Forum Transportowego, a także cofnięcia zezwoleń Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu. Zdaniem szefów resortów transportu należy także rozważyć zawieszenie stosowania konwencji o międzynarodowym przewozie towarów z zastosowaniem karnetów TIR w przewozach z Rosją i Białorusią. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Hakerzy z grupy Anonymous poinformowali, że włamali się do danych rosyjskiego banku centralnego i zagrozili ujawnieniem dziesiątek tysięcy tajnych akt.
Zespół Anonymous rozbił bank centralny Rosji. Ponad 35 tysięcy plików z tajnymi danymi zostanie opublikowanych w ciągu 48 godzin, napisała grupa na Twitterze.
Jak pisze agencja Ukrinf, od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę hakerzy zhakowali ponad 2,5 tysiąca oficjalnych rosyjskich i białoruskich stron internetowych i przeprowadzili bezprecedensowe ataki na oficjalne strony rosyjskiego rządu.
W czasie drugiej wojny.
Obchodzimy dziś Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Wybór daty nawiązuje do dnia, w którym Niemcy w roku 1944 zamordowali w Markowej rodzinę Ulmów wraz z ukrywającymi się u nich Żydami.
W tym roku główne uroczystości odbywają się m.in. w Głogowie Małopolskim, Markowej i Rzeszowie.
Warszawskie obchody zorganizował Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz z Polskim Towarzystwem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.
W katedrze polowej Wojska Polskiego sprawowana jest właśnie msza święta w intencji rodaków, którzy ratowali Żydów. Historyk profesor Wojciech Polak wskazuje, że należy docenić ich heroizm i mówić o tym światu.
W czasie II wojny światowy. Polacy uratowali co najmniej 100 tysięcy Żydów, chociaż ta liczba tak naprawdę do końca jest nieznana. Prawdopodobnie tych uratowanych było znacznie więcej, ale to jest bardzo trudne do ustalenia. Musimy pamiętać, że w czasie okupacji niemieckiej za ukrywanie, za pomoc, za okazanie jakiejkolwiek pomocy Żydowi czy rodzinie żydowskiej groziła kara śmierci nie tylko dla tego, kto pomagał, ale także dla całej rodziny. Tutaj przypadek rodziny Ulmów, która została wymordowana w całości. Takich przypadków było znacznie więcej.
Uroczystości upamiętniające polskich bohaterów odbędą się też w sobotę w Toruniu, w południe w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II sprawowana będzie msza święta.
Po niej w Kaplicy Pamięci, gdzie wypisane są nazwiska Polaków ratujących Żydów, odbędzie się sympozjum pod hasłem Godni Synowie Naszej Ojczyzny.
To były wiadomości. Przed nami jeszcze pogoda.
Dziś tylko na krańcach wschodnich możliwe zachmurzenie, poza tym niebo będzie bezchmurne. Najcieplej na obszarze od ziemi lubuskiej po Śląsk około 15 stopni. Chłodniej na południowym wschodzie i wschodzie kraju 10-12. Najniższa temperatura na wybrzeżu tam 7-8 stopni. Wiatr będzie umiarkowany północno-zachodni na barometrach 1019 hektopaskali.